Przyjdź jak deszcz, Duchu Święty, jak deszcz, a nowe stanie się w nas. Tak pragniemy Ciebie, oczekujemy, jak deszczu w tygodnie tak upalne. Bez Twojej mocy usychamy, marniejemy. Rzucone ziarno nie wzrośnie w naszych sercach. Przyjdź jak deszcz. Wzbudź pragnienia, bo one ożywiają, one wiosnę budzą nawet w jesiennych miesiącach i jesiennych dniach naszego życia. Przyjdź, Duchu Święty. Bądź uwielbiony w Twojej mocy, w Twojej łaskawości, wielkości i za to, że uświęcasz nas. Sam, Pocieszyciel, po trzykroć święty, bądź uwielbiony, Duchu Święty. Rozpoczęliśmy katechezy pod tytułem Sakramenty w służbie komunii. Dotknęliśmy sakramentu święceń, kapłaństwa. Będziemy mówić przez najbliższe katechezy o tym sakramencie kapłaństwa, o tym niezwykłym wydarzeniu. Będziemy mówić też, jak kapłaństwo służy Kościołowi, jak kapłaństwo jest też promieniowaniem Kościoła, jak jest promieniowaniem tego, który jest najwyższym kapłanem, czyli w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj będziemy chcieli popatrzeć troszkę jakby za siebie, w historię kapłaństwa, dlatego też odniesiemy się do Starego Przymierza, do kapłaństwa w Starym Testamencie, przypominając jego zręby, jego cele i także jego funkcje, które były tak wielkie, ważne dla Izraela, konieczne. Bez kapłaństwa Izrael byłby niemy, niemy liturgicznie, niemy, jeżeli chodzi o oddawanie cześć samemu Bogu. Właśnie kapłani wprowadzili Izraela ku wielkiej liturgii, ale to za chwilę odniesiemy się do tej historii. Zanim będziemy mówić o głębokiej teologii koniecznej do przemedytowania, teologii sakramentu kapłaństwa, chciałbym taką refleksję bardzo prostą uczynić, spostrzeżenie, historię, w której w jakiś sposób uczestniczyłem. Chciałbym teraz właśnie przytoczyć. Białoruś. Duże miasto, wielkie blokowisko. Buduje się tam ogromne bloki. Ludzie emigrują z małych miejscowości do wielkich miast. One rosną w liczbę swoich mieszkańców. Na takim właśnie blokowisku powstaje kościół. Najpierw budowana jest mała kaplica, taki budynek nieśmiały, jakby obrócony głęboki talerz do góry nogami, wieżyczka, mała, krzyż. Przy tych blokach wygląda troszkę zabawnie. Ale to nie tylko zabawność. Coś się dzieje. Ludzie spoglądają z wysokich pięter na ten budujący się kościół, na kapliczkę i odnajdują w pamięci coś bardzo ważnego – wiarę. Ten mały obiekt, byśmy powiedzieli, przy ogromnych blokach budzi coś, jest bardzo wyraźny. Właśnie bardzo wyraźny. I zadają sobie pytanie, czy oni wierzą. Odnajdują w pamięci wiarę. Są tacy, którzy wierzyli, praktykowali i przyjęli ten kościół z ogromną radością, który będzie im służył. A ci inni zaglądają, patrzą do tej kapliczki. Są kapłani, jest msza święta, nabożeństwa. Najstarsze pokolenia są szczęśliwe, te sprzed wojny. Wchodzą w relacje z kapłanami, zapraszają ich do chorych, bo pamiętali, że kiedyś kapłan także odwiedzał chorych. Z 10. piętra kobieta zobaczyła idącego ulicą kapłana. Była zaskoczona, nie wiedziała, czy to jest naprawdę kapłan, czy nie. Może się jej tak tylko wydawało, ale za jakiś czas ten sam widok. Widzi znowu kapłana. Pyta się sąsiadek, czy one też coś takiego widziały. A jedna z nich opowiada, że tak, ponieważ budują kościół u nas tu na osiedlu. Kobieta, która widziała z 10. piętra kapłana, nie wychodziła już dawno ze swojego mieszkania. Ogromnie się ucieszyła. Prosiła sąsiadki, aby powiedzieć kapłanom, że ona tu jest, że prosi, aby oni także do niej przyszli. One proszą, aby tam poszedł. Wymiana adresów, kapłan przychodzi. Kobieta po jakimś czasie dopiero będzie mogła wypowiedzieć to, co czuje w sercu i mówi 40 lat, nie widziałam kapłana już, nie spodziewałam się, że go zobaczę, że umrę bez pojednania z Bogiem. A tu kapłan do mnie przyszedł. Kapłaństwo. Sakrament kapłaństwa. To także taka zwykłość i taka niezwykłość w zwykłości. Gdzieś z daleka człowiek podprowadzony znowu do Boga, odnowiony zupełnie wewnętrznie, jest spokojny, że finał jego życia będzie taki wielki i Boży i święty. Ta posługa kapłana tam na 10. piętrze rozjaśniła, można by powiedzieć, nawet cały blok wszystkich, czy oni sobie zdają z tego sprawę, czy nie, świętość, wielkość kapłaństwa Jezusowego. Kapłaństwo. Kapłan po łacinie to sacerdos, czyli sacer dos, czyli święty dar. Tak określano kapłaństwo, wspominając, że jest to wielki dar Boga dla wspólnoty. Jest to wielki i święty dar Boga. Dar i tajemnica. Może w najbliższych dniach weźmiemy do ręki refleksję świętego Jana Pawła II na temat kapłaństwa zatytułowane Dar i tajemnica. Święty dar. Także mówiono od czasów rzymskiego kościoła, określano kapłaństwo i nazywano kapłaństwo. Mówiono o kapłaństwie, że to jest pontifex, on. Że on jest pontifex, to znaczy budujący mosty. Jakie mosty? Między człowiekiem a Bogiem. Między człowiekiem a Bogiem. Ta funkcja jego jest nieprawdopodobna i niezwykła. Już prorok Daniel, Ezechiel czy Izajasz, medytując nad tajemnicą kapłaństwa, właśnie mówili o tej wielkości kapłana, jego funkcji, który staje między człowiekiem a Bogiem i tylko posługuje. Staje w tak niezwykłym miejscu, które nazywamy świętym i wielkim, z racji obecności Boga i przenosi tę świętość niejako w kierunku człowieka, a z człowieka przenosi na szczyty Bożej obecności. Kapłan posługuje w liturgii. To na razie tylko jakby zdania budujące portret i wielkość kapłaństwa. Posługujące. Kapłan posługuje w liturgii tej, którą znamy, tak, ale także w liturgii niebieskiej, gdzie uwielbienie przeżywają i wyrażają aniołowie i święci. Więc kapłan tutaj jest zanurzony w taką przestrzeń, w liturgię niebieską, prowadząc tych, którzy ją budują, którzy w niej uczestniczą, właśnie prowadząc do Boga w tajemnicę Boga samego. Ta liturgia nie jest oddawaniem tylko czci Bogu, jest sprawowaniem ofiary także. Ta liturgia, którą spełnia kapłan, także wypowiada się w modlitwie, w głoszeniu Słowa Bożego, w odpowiedzialności za wspólnotę, którą właśnie kapłan z racji powołania święceń bierze. Wróćmy na chwilę do początków, do Starego Testamentu. Tak jak zapowiadałem, tutaj zatrzymamy się na chwilę, by popatrzeć, jak to się działo już w Starym Testamencie, jak się to wydarzyło, jak kapłaństwo rozpoczynało się i wypowiadało w Starym Testamencie. Zaglądnijmy więc do Egiptu. Izrael szykuje się do opuszczenia Egiptu, domu niewoli. Cały zniewolony, można by też tak powiedzieć, że naród izraelski stał się narodem niewolniczym w Egipcie. Nie miał swojej godności, nie miał swojej historii, był tylko wyrobnikiem i zdany na decyzję tych, którzy z niego uczynili niewolników. Oni wychodzili nie tylko z Egiptu, ale ze stanu nieludzkiego, zniewolenia. Szli na pustynię. Po 3 miesiącach stanęli pod górą Synaj. I tutaj rozpoczyna się coś takiego charakterystycznego, bym powiedział, absolutnie nowego, niebywałego w historii Izraela. Mianowicie Bóg każe zatrzymać się na płaszczyźnie przed szczytami góry Synaj i mówi do Mojżesza, by naród jakby przygotował się do uroczystości. Więc zostały podane różne zachowania, wymogi wobec Izraela, bo on zupełnie nie wiedział, co to znaczy uroczystość, co to znaczy świętowanie. Będzie to pierwsze święto, które przeżyje pod górą Synaj. Dlatego potrzeba mu było, byśmy powiedzieli, informacji, a ta informacja pochodziła z ust Boga samego. Mają zatrzymać się, przez 3 dni oczyścić, wykąpać się, tak, oczyścić swoje ubrania i przygotować się w pokoju na spotkanie z Bogiem. Jak ono będzie wyglądało? Będzie wyglądało bardzo charakterystycznie to spotkanie z Bogiem. Najpierw Bóg, który ich już przeprowadził przez Morze Czerwone, jak to mówimy, suchą nogą, będzie objawiał swoją wielkość. Czy nie objawił swojej wielkości nad Morzem Czerwonym? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Czy przez te 3 miesiące nie objawiał swojej wielkości, kiedy ich prowadził w słupie obłoku i też w pochodni ognia? Ależ tak. Ale teraz będzie następna lekcja wielkości i świętości Boga. Oto Bóg dotknął góry Synaj. A ta góra jak się zachowuje? Zachowuje się tak, jak mały pagóreczek. Drży. Pioruny uderzają, przechodzą wielkie burze, ogień prawie spada z nieba, patrzą. Czy tu chodziło o to, aby Bóg przestraszył tych, których wybawił, którzy będą go nazywać ojcem, który będzie czynił cuda przez całe 40 lat? Absolutnie nie. Jak mógł Bóg ukazać swoją wielkość? Jak? Jak mógł rozpocząć lekcję tej wielkości? W taki sposób, że dotykając ziemi, dotykając człowieka, niejako objawia się, a to objawienie jest wstrząsające dla nas. To objawienie jest niezwykłe dla nas. Niezwykłe było dla narodu wybranego. Bóg tylko przekracza granice między sobą a nami. Gdy dotknął szczytów Synaju, już powiedzieliśmy, góra jest jakby sama przerażona, cała drży. Powiedział Mojżeszowi też Bóg, aby zaznaczył granice u podnóża góry Synaj, której nie mogą przekraczać ludzie, nie mogą przekraczać zwierzęta. Czy chodziło o to, że Bóg jest zazdrosny o górę albo stawia jakieś wymagania? Nie. Tylko mówi, między wami a mną jest przestrzeń nie do przebycia. Mogę przebyć ją sam w kierunku waszym, stanąć między wami, albo może przejść tę granicę tylko ten, kto zostaje wezwany. Został wezwany Mojżesz. Mojżesz jest na górze Synaj, tam rozmawia z Bogiem przez 40 dni, tam otrzymuje przykazania wypisane na kamiennych tablicach, lepiej powiedzieć przykazania, które zostały przepisane z ludzkiego serca na kamień jako świadectwo, bo tak Izrael będzie nazywał te kamienne tablice świadectwem, świadectwem spotkania Mojżesza z Bogiem, świadectwem autentycznego, palcem Bożym wypisanego rytmu przekazań, ale także świadectwo tych spotkań świadectwo przepisania również przykazań serca ludzkiego na kamienne tablice. Tam też wybierze Aarona, brata Mojżeszowego, i jego wszystkich synów na kapłanów. Jeszcze nie będą rozumieli, jeszcze nie będą wiedzieli, co ich, jakie ich funkcje będą, do czego oni zostali powołani. Ale po czasie będą już mieli określone swoje funkcje, chociaż nie do końca, chociaż nie w pełni, bo dopiero król Dawid określi funkcje kapłańskie bardzo szczegółowo, ale za chwilę o tym. W tej chwili mają pełnić służbę przy namiocie spotkania. To ogromne wyróżnienie, namiot spotkania. Był to namiot spotkania Mojżesza z Bogiem, ale także wielkie świadectwo, centralny namiot, w który niejako był pochłonięty obecnością Boga, który wyrażał się w obecności Boga, wyrażał swoje istnienie. To ta jego materialność mówiła o tym, że Bóg idzie z Izraelem. Właśnie ten namiot spotkania. Oni otrzymują służbę w tym namiocie spotkania. Tam znajdzie się stół, jak wiemy, do ofiar, tam znajdą się chleby pokładne, tam znajdą się także pojemniki, tak też trzeba powiedzieć, z wodą dla obmyć rytualnych, kapłańskich, ponieważ powinni zawsze czyści fizycznie stanąć w namiocie spotkania. Potem otrzymują kapłani Aaron i jego synowie i kapłani z jego rodu, z rodu Lewiego, otrzymują nakaz składania ofiar ze zwierząt i sprawowania później już liturgii, to w czasach Dawida, liturgii psalmów, śpiewów, oddziałów, które towarzyszą śpiewom wszystkich instrumentów, o których pięknie opowiada psalm 150. To są opisane tam w tym psalmie działania kapłańskie, które właśnie już uporządkowane zostały z czasów królestwa, czyli z czasów Dawida. Dawid podzielił na kapłanów na oddziały, określił ich wiek, od 25 roku życia do 50 mogli spełniać służbę w świątyni, określił też, jakie przymioty muszą posiadać, ale również co ich niejako wyklucza z pełnienia funkcji kapłańskich. Powstała świątynia. Powstała najpierw świątynia Salomona, później świątynia powygnaniowa, poświęcona w 515 roku, później świątynia Heroda, którą znał Jezus i do której chodził z uczniami i z tymi, którzy go słuchali, i później ta świątynia padła w ruinę, nie została niejako odbudowana i funkcje kapłańskie zostały zawieszone, może tak bym to sformułował. Do dziś nie ma więc świątyni, kapłaństwo jest tylko intencjonalne, kapłaństwo jest tylko wielką pamięcią Izraela. Aaron i synowie jego, a później kapłani składali ofiary ze zwierząt, o czym powiedzieliśmy, także z plonów ziemi, z pszenicy i wina, i Bóg przyjmował te dary. Bóg przyjmował te dary, które miały funkcję zastępczą. Ale Izrael wiedział, że one tylko właśnie pełnią funkcję zastępczą. Składane są przez człowieka, Bogu, ale już Izrael miał tę świadomość niezwykłą, że wszystko jest własnością Boga. Świat jest własnością Boga i człowiek jest własnością Boga. Jeżeli by trzeba było złożyć ofiarę, to człowiek powinien złożyć ofiarę z samego siebie. Z samego siebie. Wykluczone zostały takie ofiary absolutnie i to na samym początku, jeszcze przed dramatem niewoli, kiedy to Abraham uważał, że powinien wypełnić wolę Bożą, ofiarując swojego syna Izaaka, i kiedy właśnie już będąc na górze Moria, kiedy ułożono drwa i kiedy Abraham sięgnął po nóż, aby ofiarować swojego syna, nagle zobaczył baranka uwikłanego w ciernie. To jest niezwykłe to widzenie. Abraham uznał, że Bóg daje mu właśnie znak, absolutnie, że nie wolno dotknąć niczyjego życia, albowiem własnością Boga jest człowiek, nie dotknąć żadnego życia, albowiem Bóg tylko daje życie i on decyduje o jego finale. Ale jest to niezwykłe też już dla nas. Myśmy już wyinterpretowali, czyli zrozumieli historię tamtego baranka uwikłanego w ciernie. Mógł spotkać przecież baranka pasącego się, odłączonego od stada, albo gdzieś tam stojącego na skarpie, gdzieś takiego zagubionego i tak, albo gdzieś zjawiającego się w przestrzeni na czele stada. Pierwszy nie. To był baranek, który był uwikłany w ciernie. Nasz baranek, najwyższy kapłan Jezus Chrystus, w cierniowych szponach korony, nasz baranek, który został uwięziony przez ciernie zła, nienawiści, zostanie ofiarowany za człowieka. Ale to są późniejsze katechezy. Tutaj człowiek jest najwyższą wartością i dlatego tamten baranek ofiarny będzie zapowiadał kogoś, kto rzeczywiście odda życie jako najwyższy kapłan za człowieka. Te ofiary ze zwierząt, z plonów ziemi, wina, prorocy wyczuwali, że są nieadekwatne, tak, i że to nie jest ten rodzaj kapłaństwa, który rzeczywiście jest zdolny oddać najwyższą cześć Bogu. I dlatego już prorocy tacy jak Ozeasz, Jeremiasz, a nawet Dawid w psalmie 50 będzie mówił, że Bóg nie potrzebuje takich ofiar. Będzie Ozeasz mówił, czy myślisz, że ja jestem głodny, że jestem spragniony, że mi są potrzebne te profumo, te dymy ofiarne? Absolutnie nie. Ja potrzebuję, gdybyś tak zechciał, ja potrzebuję twojego serca. Ja potrzebuję skruszonego serca, ducha skruszonego. Ja potrzebuję ciebie, zwyczajnie ciebie. Nie na ofiarę taką, jak składają kapłani w świątyni z ofiar zwierzęcych. Nie taką. Twoja zdolność do ofiary mieści się w twoim sercu, w tobie, w twoim duchu skruszonym, w twoim duchu ofiarnym. To nas połączy. To połączy mnie, najwyższego kapłana, i ciebie, każdego z nas, ciebie człowieku, każdego z nas. To nas połączy. Nie ofiary zastępcze, tylko ofiary najwyższej rangi, te ofiary duchowe. Więc jakby finalizując już naszą katechezę, trzeba powiedzieć, że wszystkie zapowiedzi nowego kapłaństwa wypełniają się w Jezusie Chrystusie, albowiem Izrael wiedział, że to kapłaństwo Starego Przymierza, gdzie rozwinęły się przecież takie przenajróżniejsze posługi, ustanowione według woli Bożej, to kapłaństwo przeminie, że zjawi się ktoś, kto naprawdę wypełni wszystko, co jest konieczne w relacjach między Bogiem a człowiekiem, w zbliżeniu Boga i człowieka, kto wypełni i ustanowi komunię. Komunię, czyli jedność między Bogiem a człowiekiem. Tym kimś jest Jezus Chrystus, najwyższy i wieczny kapłan. Dziękuję za uwagę.